Znane z Poznania.
Kalendarzowa jesień w pełni zasłużyła w tym roku na swoją nazwę, czyli chyba upalnej pogody nie będzie, choć oczywiście zawsze może być gorzej, na przykład dzisiaj chyba narzekać, przynajmniej w Poznaniu nie możemy. Nina Nowakowska, witam Państwa. Pozycje islamistów na terenie Syrii zostały zbombardowane przez samoloty amerykańskie z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów i z Bahrajnu. Prezydent Bronisław Komorowski na forum ONZ ostrzegał przed nową, groźną sytuacją międzynarodową spowodowaną agresywną polityką Rosji. Były nuncjusz na Dominikanie, Józef Wesołowski, osadzony został w areszcie domowym w Watykanie, a w jego komputerze znaleziono materiały, które mogą świadczyć, że należał do międzynarodowej siatki pedofilów. Na międzynarodowej konferencji OBWE w Warszawie pojawiła się rosyjska, antyukraińska wystawa ilustrująca działania wojenne w Donbasie. 14 posłów odeszło z twojego ruchu, Janusza Palikota. Ponadto Igor Ostachowicz, były doradca premiera Donalda Tuska, przez 3 dni był członkiem zarządu PKN Orlen, a poznańskie osły rozdzielone zostały na kilka dni na wniosek radnej Prawa i Sprawiedliwości Lidii Dudziak, ale znowu są razem i między innymi o tych ostatnich wydarzeniach dzisiaj porozmawiamy. Witam serdecznie politologa, profesor Dorotę Piątek, socjologa, doktora Piotra Cichockiego i dziennikarkę Paulinę Suszkę. Dobra. Polskie obyczaje polityczne i nie tylko. Mijający tydzień obfitował w takie zadziwiające wydarzenia. Były one różnej wagi, ale łączy je moim zdaniem przynajmniej jedno: kompromitacja. Niektóre z nich zakończyły się niby szczęśliwie, a mianowicie osiołki znowu są razem, Ostachowicz zrezygnował z zarządu Orlenu, a minister Maria Wasiak przeznaczyła już 500 000 odprawę z Polskich Kolei Państwowych na cele charytatywne. Jednak nagromadzenie tych dziwnych zdarzeń w ostatnich czasach skłania mnie do zaproponowania rozmowy o nich, zanim przejdziemy do próby odpowiedzi na pytanie dlaczego, czyli dlaczego ciągle jesteśmy zaskakiwani przeróżnymi kompromitującymi, godzącymi w zdrowy rozsądek postępowaniami ludzi i instytucji, spróbujmy ustalić ich listę, czyli co Państwa ostatnio zdziwiło, zaskoczyło, zbulwersowało. Pani Paulino, Pani pierwsza.
Dzień dobry. No muszę powiedzieć, że tak, sprawa osób to rzeczywiście jest kompromitacja i właściwie nie wiadomo, czy się tutaj śmiać, czy płakać. Natomiast to, co mnie tak rzeczywiście zbulwersowało i poruszyło w tym ostatnim czasie, to jest rzecz, której pani zdaje się nie wymieniła, natomiast taka, która dotyczy tutaj nas lokalnie, choć być może jest zjawiskiem szerszym, mianowicie to, że w ostatnim czasie były organizowane w Poznaniu takie debaty przedwyborcze z różnymi kandydatami na prezydenta miasta. I na żadnej z tych debat nie pojawił się pan prezydent Grobelny. Jedna z nich, chyba się w ogóle ta ostatnia nie odbyła, mimo że była szumnie zapowiadana, tam nawet była taka też trochę kompromitująca organizatorów właściwie sytuacja, ponieważ zapowiadano, że będzie ta debata z kandydatami, a ponieważ pan prezydent nie może, to debata z panem prezydentem będzie w poniedziałek i tylko z osobno. Nim, tak? No i to rzeczywiście już po prostu jest dla mnie jakiś zenit sytuacji kuriozalnej i w gruncie rzeczy też niesmacznej, tak? To znaczy ona została po protestach oczywiście odwołana, ta z panem prezydentem Grobelnym. Tym niemniej fakt, że pan prezydent nie uważa za stosowne odsunąć różnych swoich obowiązków, które może scedować na... przepraszam, bo biegłam. Które może scedować na różnych swoich pracowników, bo przecież ma ich mnóstwo i nie znajduje czasu, żeby porozmawiać o coraz bardziej nabrzmiewających problemach miasta. To jest dla mnie rzecz... No, bardzo mi się to nie podoba i uważam, że to jest przejaw jakiejś wyjątkowej arogancji politycznej i takiej w ogóle no, ludzkiej.
Sądzę, że powrócimy do tego w drugiej części w odpowiedzi na pytanie dlaczego i czy można coś z tym zrobić.
Pani może coś zrobić? Nie wiem, ja oczywiście zgadzam się.
Ale to w drugiej części. Okay. A teraz lista. Macie jeszcze coś do dodania.
Znaczy ja prawdę powiedziawszy, coraz trudniej się bulwersuję, ale to nie dlatego, że nie mam jakichś wyznaczników tego, co być powinna, a czego być nie powinno, tylko z tego względu, że tak często te granice tego, co jakby dopuszczalne, co aprobowane, co akceptowalne, są przesuwane z taką...
Że już nic panią nie zdziwi.
Znaczy, przyznam szczerze, że niewiele tak naprawdę jest rzeczy, które by mnie zdziwiły, chociaż oczywiście nie oznacza to, że nie odczuwam jakiegoś chwilowego zaskoczenia czy szoku, ale zwykle po chwili myślę sobie, że albo już coś podobnego miało miejsce, albo właściwie wiele innych rzeczy się wydarzyło, które też stanowiło przesunięcie pewnej granicy akceptowalności, że niestety, powtarzam niestety, bo to powinno nas, różne sytuacje powinny nas rzeczywiście jakoś szokować. Coraz częściej jednak traktujemy je trochę na zasadzie takiego proroctwa samospełniającego się, to znaczy, że zakładaliśmy, że coś musi się takiego, nie wiem, skandalicznego czy kuriozalnego wydarzyć.
Panie doktorze, coś by pan dodał?
Znaczy, no, rzeczywiście te osły były jednak chyba szokujące, tak? Znaczy, wydawało się, że no, 5 lat po tym, jak radny Grześ prześladował homoseksualnego słonia, no już nikt się raczej nie odważy iść tą drogą. Natomiast no, to są jednak takie, no mimo wszystko niegroźne, peryferyjne kwestie, natomiast jeżeli coś mnie szokowało w ostatnich tygodniach, no to jednak peka, tak? To znaczy, że mamy no, organizacyjną i wizerunkową porażkę, za którą w zasadzie nikt nie poczuwa się do tego, żeby wziąć odpowiedzialność i która zdaje się też nie zaszkodzi sprawującym władzę w reelekcji, tak to pomimo tej skali.
Mimo, że to nie jest jakiś pionierski projekt, bo przecież takie projekty już w wielu miejscach Polski i świata przeprowadzono i wiadomo, jak to zrobić, czyli know-how poznańskie jest znane.
Jeżeli może nawiązałabym troszkę do wypowiedzi pani redaktor, mianowicie to unikanie debaty przez prezydenta globalnego. Ja miałam tę przyjemność, że tuż przed referendum Szkocji właśnie miałam okazję być w Szkocji i co mnie chyba zaszokowało na zasadzie kontrastu, to właśnie sposób prowadzenia debaty, takiej ulicznej debaty, zaangażowania ludzi, kultura tej debaty, nie wymyślanie nikomu od zdrajców, czy no, te epitety, które się u nas słyszy. I trochę na tej zasadzie przyjechałam do Poznania i spodziewamy się tutaj za chwilę kampanii wyborczej, która właściwie już powinna mieć miejsce. I kiedy widzę ten kompletny marazm, ten kompletny brak jakiejkolwiek aktywności ze strony podmiotów, tych, które uczestniczą w kampanii, to chyba to był dla mnie największy szok, czy największe zaskoczenie.
A co to znaczy uliczne debaty?
Uliczne debaty to znaczy ludzie, którzy zachęcają, zaczepiają, ale zaczepiają w bardzo kulturalny sposób do tego, żeby rozmawiać.
To dosłownie znaczy uliczne, tak? One się dosłownie to są na ulicy.
Tak, dosłownie padają pytania, padają oczywiście odpowiedzi, próby wyjaśniania pewnych historii, a to wszystko naprawdę w atmosferze ogromnej kultury.
A można wiedzieć, w jakich regionach Szkocji pani była?
Ja akurat miałam okazję być w Glasgow, miasto, które
czyli
zresztą...
Czyli tam, gdzie było najwięcej zwolenników.
Najwięcej zwolenników, niepodległości. Ale ja tutaj nie mówię już o samym wyniku, tylko mówię właśnie o sposobie prowadzenia debaty i o tym, że ta debata nie miała charakteru, przynajmniej te wycinki oczywiście, bo ja tutaj generalizuję, one nie miały charakteru jakiegoś takiego popierania określonych opcji czy rozwiązań, tylko to była naprawdę debata. To znaczy, jeżeli, no ja też miałam okazję powiedzmy porozmawiać raz czy drugi, jeżeli ja wyraziłam jakieś wątpliwości, to natychmiast służono mi wyjaśnieniem, a nie próbą, jakby to powiedzieć, deprecjonowania na przykład mojego stanowiska.
Mamy plac wolności przecież, prawda? Który już ma za sobą inicjację debatalną, że tak powiem, i mógłby służyć.
Ja muszę powiedzieć, że jest bardzo wiele zjawisk ostatnio w Polsce, które mnie naprawdę szokują. I muszę powiedzieć, że na wiele z nich słyszałam różne racjonalizacje, dlaczego tak jest, które no nie do końca trafiają mi do przekonania. Powiemy o tym więcej w drugiej części. Ale muszę powiedzieć, że na przykład byłam z ostatnimi protestami górników. Byłam zaszokowana nie tyle samymi protestami, bo że takie protesty się odbywają, że one są zawsze w jakichś takich newralgicznych momentach politycznych. Do tegośmy się już przyzwyczaili. O dziwo, byłam zaszokowana, że my w dalszym ciągu sprowadzamy węgiel z Rosji. w czasie, kiedy wieszamy psy na państwach zachodnich, które z powodów merkantylnych, biznesowych nie chcą się podporządkować sankcjom przeciwko Rosji, my w dalszym ciągu ten węgiel sprowadzamy. Słyszałam różne, że tak powiem, wytłumaczenia, dlaczego tak jest. Nie wiem, no może w drugiej części więcej na ten temat powiemy. Nieustannie mnie szokują zachowania mediów. Niestety. I w związku z tym, co państwo tutaj mówili o unikaniu debaty przez prezydenta Ryszarda Grobelnego, ja bym dodała, że mnie tak samo, prawie tak samo zaszokowała nieobecność najsilniejszego kontrkandydata prezydenta Grobelnego, czyli Tadeusza, posła Tadeusza Dziuby. Ja rozumiem tłumaczenie, że jeden i drugi pan zresztą mieli bardzo ważne sprawy w Warszawie i musieli być w Warszawie, ale no trzeba się na coś zdecydować. Znaczy, albo się jest kandydatem.
To jest trochę taki sygnał też do obywateli, do wyborców, że jednak są sprawy ważniejsze od nich samych, tak? I w czasie kampanii wyborczej, to jest kuriozalne po prostu tego rodzaju
ale zaczęłam o mediach i chciałabym usłyszeć państwa zdanie na ten temat. Jedną z tych debat, podczas której byli nieobecni zarówno Ryszard Grobelny, jak i Tadeusz Dziuba, organizowała rozgłośnia radiowa, mająca dość wysoką reputację. Ja się zastanawiam, czy wiarygodność takiej rozgłośni nie została podważona, jeżeli dwaj najważniejsi kandydaci nie wzięli w tej debacie udziału. To jest jedno z moich pytań. Drugie z moich pytań związane z mediami. Otóż w przededniu wyborów samorządowych ukazała się książka prezydenta, o prezydencie...
Wywiad rzeką.
Tak, o prezydencie Poznania Ryszardzie Grobelnym. I autorem tej książki jest dziennikarz polityczny. Dziennikarz polityczny gazety wychodzącej w Poznaniu. No muszę powiedzieć, że chciałabym usłyszeć państwa zdanie na ten temat. Trochę niezręcznie, nie chcę operować nazwiskami, ale trochę niezręcznie mi mówić o innym medium, ale jednak no chciałabym po prostu usłyszeć państwa zdanie, czy te moje typy dodaliby państwo do listy rzeczy dziwnych, bulwersujących.
To znaczy odnośnie tej debaty to jest jakby podważenie wiarygodności w dwóch wymiarach, tak? Po pierwsze, że oni jednak zdecydowali się realizować tę debatę na antenie ogólnopolskiej bez dwóch głównych kandydatów, ale po drugie, i to jest chyba bardziej poważne, to jest to, że oni właśnie, ci kandydaci mogą pokazać, no, że tak naprawdę nie muszą się liczyć ze zdaniem tych mediów. To znaczy, na ile to są opiniotwórcze media, jeżeli szef sztabu kampanii może powiedzieć, nie będziemy tam szli. I nie musi bać się oburzenia, nie musi bać się jakichkolwiek konsekwencji. W przypadku Ryszarda Grobelnego to jest oczywiście pewna świadoma taktyka, tak, wynikająca z tego,
natomiast
w przypadku Tadeusza Dziuby nie jest dla mnie do końca zrozumiała, dlaczego...
On podobno był posłem sprawozdawcą w Sejmie i być może dlatego ja...
Być może czegoś nie dogadano tutaj też.
Tak, ale być może też dlatego ja zadałam pytanie o wiarygodność tej rozgłośni radiowej, dlatego że jest wiadome, że od wtorku posłowie są zajęci w Sejmie, że tego rodzaju debaty w terenie, brzydko powiedziawszy, powinny być organizowane w poniedziałek, a nie we wtorek. No trochę to radio... sądzę, potraktowało Poznań per noga, a co nas to obchodzi, prawda?
No tak, może to po prostu już jest nieprofesjonalne trochę było, bo ktoś się nie zorientował.
No właśnie, niedograne jakoś tam też i czasowo, czy niedogadana sytuacja. Niemniej jednak, niezależnie od tego, jakie byłyby tutaj przyczyny, to zbyt wiele tego rodzaju sytuacji ostatnio było, żeby nie założyć, że jednak, tak jak tutaj pan doktor wspomniał, kandydaci, szczególnie ci główni, nie mają poczucia, że muszą jakoś szczególnie walczyć o opinię. Jeszcze chciałam tylko na moment wrócić do tej książki, o której pani redaktor mówiła, mianowicie ja najpierw powiedziałam, że i nie cofam tej swojej wypowiedzi, że już mnie niewiele jest w stanie zadziwić czy zaskoczyć, a tutaj mamy przykład właśnie tego, że tyle się takich drobnych rzeczy dzieje, że my musielibyśmy w takim razie być w nieustającym zadziwieniu, a to jest stan taki emocjonalnie dosyć, powiedziałabym, trudny do utrzymania, uniemożliwiający wykonywanie obowiązków zawodowych. Ja oczywiście zgadzam się, że te przykłady, o których pani mówiła, należałoby do tej kolekcji dołączyć. I też no, zadziwiające jest, jeżeli dziennikarz polityczny gazety publikuje, czy jeżeli jest taka koincydencja, że akurat firmowane przez niego wydawnictwo jest tuż publikowane w trakcie kampanii wyborczej. Bo to może świadczyć o dwóch rzeczach. Albo o braku pewnego profesjonalizmu, to znaczy braku znajomości rynku wydawniczego i powiedzmy zaskoczeniu pewną koincydencją, albo świadomością, że to zostanie wydane w takim czasie. Jedna i druga sytuacja no, nie przemawia niestety na no, korzyść tego, czyje nazwisko tam pod tym wywiadem widnieje.
No bo ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że no, to jest norma, tak, że wychodzą takie książki w czasie kampanii wyborczej.
Ale
tak?
Niekoniecznie powinny być sygnowane przez dziennikarza.
Tak, o Wojciechu Szczęsnym Kaczmarku też swego czasu wyszła tuż przed wyborami. Tyle tylko, że właśnie nie pisał tego dziennikarz jednego z dzienników, które wychodzą i to polityczny dziennikarz.
Ale z drugiej strony z pewnych moich analiz prasy drukowanej w czasie ostatniej kampanii samorządowej wynika, że w gruncie rzeczy to właśnie te media tutaj lokalne były takim animatorem jakiejkolwiek debaty, bo to one inspirowały właśnie do organizowania rozmaitych spotkań. To one starały się relacjonować często czegoś, czego nie było, znaczy często trudno było im znaleźć rzeczy do relacjonowania, także no tutaj ta rola mediów jest, powiedziałabym, taka ambiwalentna.
Ja tylko też jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że to nie jest wyłącznie jakaś tu lokalna poznańska przypadłość, że ktoś unika debaty, ponieważ takie przypadki znamy już i z prezydenckich wyborów i z innych wyborów, tak, że nagle się okazuje, już nie przytoczę dat oczywiście, ale nagle się okazuje, że jeden czy drugi lider, on po prostu nie przychodzi na debatę, jest nieobecny, stoi puste krzesło, tak.
Mówiliśmy o tych, którzy unikają, ale są też tacy, którzy nie zostają zaproszeni. Przy okazji tej debaty organizowanej przez Radio Tok FM nie został zaproszony, na co zwróciła uwagę osoba, zrozumiem, związana z jego sztabem, kandydat prawicy Janusza Korwin-Mikke. I teraz tak, czy media prywatne, no bo Radio Tok FM jest medium prywatnym, ma inne obowiązki niż powiedzmy Radio Merkury, które jest medium publicznym i powinno jednak wszystkie opcje reprezentować. Jeżeli ma swobodę w ignorowaniu pewnych ugrupowań, które są no, przedziwne.
Znaczy, jeżeli spojrzymy na to z takiej perspektywy formalno-prawnej, to oczywiście obowiązki radia publicznego są zupełnie inne niż obowiązki stacji komercyjnej. Radio publiczne ma zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji określone powinności, które musi realizować niezależnie od kosztów, jakie ponosi, a ponosi chociażby utratą słuchalności w momencie emisji spotów wyborczych. To badania pokazują, znaczy nie tylko to radio, ale wszystkie rozgłośnie publiczne. Natomiast nadawca prywatny może tutaj przyjąć sobie swoje własne kryteria relacjonowania, czy wręcz unikania relacjonowania kampanii. Także z perspektywy formalno-prawnej niewątpliwie te obowiązki są inne.
I opowiadania się po jednej konkretnej
oczywiście
stronie.
Z punktu formalno-prawnego tutaj są zupełnie inne podmioty.
No ale więcej powiemy, bo jest już to, że tak powiem, sposób racjonalizacji tych różnych dziwnych wydarzeń. Widziane z Poznania pewnie bardzo różne są przyczyny tych zjawisk, które wyliczaliśmy i wielu innych, których nie wyliczyliśmy. Niektóre z tych przyczyn no, można by uznać, proponuję taką nazwę, są systemowe, a inne to są przyczyny incydentalne związane z konkretną osobowością. Co sądzą o nich politolog i socjolog? I drugie pytanie, czy kiedyś uda nam się takich zjawisk unikać, a przynajmniej zmniejszyć ich liczbę? Najpierw o przyczynach, pani profesor.
Przyczyna oczywiście nigdy nie jest jedna. Ja bym wskazała tutaj na kilka przyczyn, które pewnie gdzieś na siebie zachodzą. Pierwsza z nich to właśnie taka wątpliwość, czy rzeczywiście mamy do czynienia z taką kumulacją, czy jest to kumulacja pozorna, wynikająca po prostu z tego, że no, żyjemy w takiej rzeczywistości, w której media odgrywają istotną rolę i one nagłaśniają pewne zjawiska. I nagłaśniają w tym rozumieniu, że po prostu dają im pewną widzialność taką publiczną. Być może się pewne rzeczy dzieją w takiej samej skali, jakie działy się kiedyś, tylko że kiedyś...
I to nagłaśnianie nie jest tylko przywilejem mediów polskich, bo sprawę osłów nagłośniła najbardziej prestiżowa agencja informacyjna Associated Press, a za nią wzięła cała masa mediów międzyzagranicznych.
Czyli cały świat po prostu.
Ja w Guardianie czytałem artykuł.
Tak, w Guardianie oczywiście też. Nie, no to o tym mówię, że...
Australijska prasa.
No jeżeli AP to upubliczniło, czy tym się zainteresowało, no to oni mają tam bodajże 900 placówek na całym świecie, także to nieuniknione. Po drugie, musimy pamiętać, że w tej chwili mamy do czynienia ze zmianą rządu, z pewnym okresem przejściowym. Tutaj mówimy o tej centralnej polityce, a to w konsekwencji powoduje, że no jest pewne zamieszanie i mamy do czynienia też z pojawieniem się ludzi, którzy mają widocznie niedostateczne doświadczenie w kontaktach z mediami.
Dalej. Na przykład pan Igor Ostachowicz.
Ja nie mówię o panu Igorze.
Oczywiście mówię złośliwie.
Ja powiedziałam to, że istnieje kilka przyczyn, które w różnych przypadkach, w różnym stopniu występują. Trzecia rzecz, o której tutaj wspominaliśmy, myślę, arogancja wielu osób sprawujących publiczne urzędy, połączona także z brakiem wyobraźni, takim przekonaniem, że jakby jestem poza pewnymi na przykład ocenami czy poza pewnymi niebezpieczeństwami. I wreszcie też musimy pamiętać, że media tak współcześnie od wielu lat tworzą taką arenę, na której rozgrywają się rozmaite sprawy, historie, które kiedyś toczyły się za kulisami, tak? Czyli tutaj mamy do czynienia jednak z tym czynnikiem mediów bardzo istotnym i co jest też naturalne, to o tym psychologia społeczna chociażby wyraźnie mówi, że no mamy do czynienia jednak z większym zainteresowaniem informacją o charakterze negatywnym, zarówno wśród publiczności, jak i w konsekwencji także wśród samych mediów.
Co socjolog do tego doda?
Tak, na poziomie tym samorządowym jednak dla mnie największym problemem jest ta taka pozorna demokracja. To znaczy to, że radny Grześ mógł być wyśmiewany w mediach też polskich, lokalnych, światowych, ale został radnym na kolejną kadencję po Słoniu. Radna Dudziak jest wyśmiewana na teraz, ale prawdopodobnie też zostanie radną na kolejną kadencję, więc no, demokracja nie ma tej funkcji selekcyjnej. A dodatkowo no, Poznań nie jest tutaj wyjątkiem. Ta ultrastabilność władzy powoduje, że ci politycy tak naprawdę to nie muszą się specjalnie przejmować, bo my wiemy, kto będzie rządził następne 4 lata. My wiemy to w Poznaniu, wiemy to we Wrocławiu, wiemy to w Trójmieście. Jest parę miast, gdzie tego nie wiemy, ale w większości większych miast wiemy, kto będzie rządził. Niezależnie od tego, co zrobią, no chyba, że zrobią coś skrajnie nieodpowiedzialnego, politycy są w miarę pewni tego, co się będzie z nimi działo.
Ale to jest pewne niebezpieczeństwo, bo ta demokracja, ona oczywiście jest pozorna w tym sensie, że nie jest tym prawidłowym mechanizmem selekcji. Z drugiej strony ona oczywiście nie jest pozorna, bo ludzie chodzą na wybory. A właśnie, ludzie nie chodzą na wybory, do czego też mają prawo. I tutaj mamy właśnie do czynienia z tym mechanizmem też proroctwa samospełniającego się, prawda? To znaczy dla wielu ludzi takie przekonanie o tym, że niezależnie od tego, co oni zrobią, i tak pewien układ władzy, rozkład sił zostanie zachowany, powoduje, w moim przekonaniu jest to, czy nie tylko w moim, bo i badania socjologiczne to pokazują, jest to jeden z podstawowych powodów, dla których ludzie po prostu na wybory nie chodzą.
Ale to jest właśnie pewien pozór, tak? Dlatego, że gdyby teraz ci ludzie, którzy są niezadowoleni, tak, z tego układu, który jest, zamiast zostać w domu pod hasłem i tak się nic nie zmieni, poszli, to by to zmienili prawdopodobnie.
Dobrze, tylko problem polega wyborcy na tym, że w tej sytuacji musiałby dokonać wyboru mniejszego zła, bo zakładamy, że mówimy to o wyborcach, którzy nie idą na wybory, dlatego, że nie odpowiada im aktualna oferta polityczna, tak? W tej ofercie politycznej nic się nie zmieniło, a na pewno się nie zmieniło nic, co ma szansę zatrząść tutaj w posadach.
Czy to nie jest pewien rodzaj perpetuum mobile, tak? To znaczy, ponieważ nic się nie zmieniło, to ja nie idę do wyborów, więc nadal się nic nie zmieni, bo ci, którzy zawsze chodzą, pójdą i wybiorą tych, którzy wybierają
zwykle. Ale jak pójdę na wybory, na kogo mam zagłosować? Jedyne, co mogę zrobić, to mogę w ogóle oddać głos nieważny, tak? I w tym momencie pokazuję, że reguły gry demokratycznej są przeze mnie akceptowalne i szanowane, natomiast oddaję głos nieważny, dlatego, że po prostu nie mam na kogo najnormalniej w świecie zagłosować. Jest to jakieś być może rozwiązanie.
No bo w warunkach poznańskich od 24 lat mamy dosyć podobną grupę, która sprawuje władzę i Nawet zwycięstwo kandydata PO w wyborach nie powoduje zmiany tej elity, więc no, to nie ma realnych alternatyw.
No tak, ale z drugiej strony mówi pan, że wiadomo, że radny Grześ i tak zostanie, no ale to nie jest tak, że on zostaje dlatego, że demokracja zawodzi, tylko jednak głosuje na niego określona grupa obywateli, tak? No, że nikt nie fałszuje tych wyborów.
Nie, ja nie twierdzę, że demokracja zawodzi, tak naprawdę ludzie siebie zawodzą, tak? Mhm. Natomiast ta demokracja no, pod tym względem nie funkcjonuje, bo ludzie nie są zaangażowani, ludzie traktują to, jeżeli już chodzą do wyborów, to głosują rytualnie mniej więcej zawsze na tych samych kandydatów. Ludzie, z tego co wiemy, też nie aż tak bardzo dokładnie śledzą debatę publiczną. To znaczy, no my
ale
jesteśmy w niej zanurzeni.
Dlaczego? Czy dlatego, że jest nudna? Czy dlatego, że media nie spełniają swoich zadań? Czy po prostu aktorzy polityczni, no aktorom politycznym nie zależy, żeby ta debata była ciekawa i żeby wciągała wyborców. Jak państwo sądzą?
No wszystkie te czynniki. Bo ja bym tutaj naprawdę, no mówię,
bo
z
jak
moich,
pani opowiada z o moich licznych debatach,
tak,
w Szkocji.
To są aktywiści, ale to są ludzie, którzy no, to są w dużej części byli wolontariusze przecież, a nie osoby związane w jakimś sensie z tymi podmiotami, które
no tak,
instytucjonalizowały.
Ale przerwę tylko, bo zauważmy, że jednak ta kwestia wyborów tego referendum w Szwecji, to jednak, Szkocji, to jednak była kwestia wyjątkowa, tak? To znaczy taka ekstraordynaryjna, tak? Bo czegoś, co tak rozgrzewa emocje, pewnie my na co dzień nie mamy. Pytanie, jak tam to się odbywa w przypadku normalnych, rutynowych wyborów miejskich?
W Wielkiej Brytanii w ogóle generalnie istnieje taka instytucja, czy taki sposób prowadzenia wyborów, który nazywa się canvassingiem, tak? I to jest takie, no, w gruncie rzeczy właśnie inicjowanie debaty, nie chodzenie, broń Boże, od domu do domu i wręczanie materiałów tam w rodzaju Głosuj na mnie, tylko to jest zachęcanie ludzi do debaty, zadawanie pytań, co jest dla nich ważne i tak dalej.
Ale kto komu gdzie zadaje te pytania?
Wolontariusze komitetów chodzą i respektując na przykład manifestowane przez obywateli, też rzecz, którą u nas się praktycznie nie spotyka, mianowicie ludzie nie boją się manifestować za pomocą tam umieszczania rozmaitych materiałów, swojego poparcia albo swojego sprzeciwu, tak?
Tak, i ja powiem tutaj wbrew temu, o czym mówiłam wcześniej, że w te kampanie jako wolontariusze angażują się także dziennikarze. I ja byłam bardzo zdziwiona, jak się okazało, że dziennikarze nie stronią od wyrażania swoich poglądów. Nie wiem, czy pani się z tym spotkała.
Tak, no bo dziennikarz też jest człowiekiem, poza tym no, każdy dziennikarz pracuje w jakiejś najczęściej
temu,
redakcji.
Mówiłam,
czym innym jest wspieranie określonej opcji, czy też by pokazywanie własnego nawet poparcia dla jakichś działań, czy rozwiązań programowych, czym innym jest jednak w moim przekonaniu, no, służenie, znaczy inaczej, wydawanie materiału stricte promocyjnego, tak? No bo w kontekście kampanii wyborczej, no, opublikowanie książki jest jednak materiałem stricte promocyjnym.
Ale jeszcze, gdyby pani mogła dwa zdania, przepraszam, jeśli tutaj przeciągam, ale to jest dla mnie interesujące, powiedzieć właśnie, no co, chodzą wolontariusze, tak? Po ludziach, od domu do domu, czy po ulicy?
Chodzą od domu do domu, chodzą po ulicy.
Rodzaj takiego researchu problemów, które dla ludzi są ważne, tak? I co dalej się z tym dzieje?
I dalej się to dzieje, dalej dzieje to, że te materiały są ponownie zbierane, bo to dosyć często wygląda w ten sposób, że na przykład...
Czyli to rodzaj najpierw, ankiet takich, tak?
Tak, ale jest to najpierw umawianie się, prawda? To nie jest takie, znaczy nie należy tego z akwizycją kojarzyć, czyli to nie jest nic nachalnego oczywiście. To jest zbieranie opinii głosów i następnie kandydat w zależności oczywiście od jego uprawnień, czyli na jaki urząd startuje, prawda, no stara się te postulaty wprowadzać do swojego programu wyborczego, tak? Także no to na tym polega. U nas
też jest tak, że w tamtych systemach partyjnych młodzi ludzie inaczej wchodzą w politykę. Tam jednak, czy w Anglii, czy w Niemczech na przykład młodzieżówki to są potężne ruchy, to są setki tysięcy ludzi, którzy...
No znamy to z Norwegii
za młodu są już aktywni politycznie, a u nas wchodzenie do partii no jednak no, odbywa się, są jakieś tam młodzieżówki, ale to wiadomo, że to nie jest ta skala.
Traktowane są jako zaplecze w gruncie rzeczy dla poważnej polityki, później taka droga kariery.
Tak? To ma bardzo złą konotację u nas.
Mówimy o bardzo ciekawych rzeczach, ale sądzę, że no, należałoby jednak sformułować przyczyny i drogi wyjścia troszeczkę tak hasłowo. Mówili państwo o arogancji przy okazji no, unikania debat przez polityków. Jakie jeszcze właśnie hasłowo przyczyny można wymienić? Jakie miejsce na przykład wśród tych przyczyn zajmuje no coś, co ja bym nazwała brakiem profesjonalizmu, który mnie uderzył chyba najbardziej w przypadku Igora Ostachowicza, Słuchajcie państwo, przecież był to człowiek, jak na nasze polskie warunki, bardzo profesjonalny, o czym świadczył wizerunek Donalda Tuska, który on stworzył i który był lansowany tak przez 7 lat i naraz ten człowiek, no chyba, że zrobił to celowo, czego nie podejrzewam, żeby osłabić szansę rządu następczyni Donalda Tuska. Decyduje się na taki krok, który świadczy o zupełnym braku wyobraźni, profesjonalizmu. Jak sądzą państwo?
No, on z drugiej strony, no wie, że ma ostatni rok tej ekipy, która rządzi. No to jest te 12-14 pensji dobrych, godnie jest przyjąć, prawda? No i myślę, że on liczył na to, że w tym ogólnym zamieszaniu związanym ze zmianą rządu to przejdzie jakoś poniżej radaru. Są te spiskowe teorie, że to też zostało wyciągnięte, żeby przykryć jakieś tam napięcie między Ewą Kopacz i Donaldem Tuskiem. Nie wiem, ale myślę, że on po prostu liczył, że w sumie nie jest aż tak bardzo rozpoznawalny.
Znaczy, jakim on jest PR-owcem?
Jeżeli przejrzeć pisma branżowe, no to w pismach branżowych raczej nie jest specjalnie często przywoływany jako osoba w środowisku znacząca. Ja myślę, że no jego kariera jednak, ta profesjonalna, związana jest ściśle właśnie z Platformą Obywatelską, z rządem Donalda Tuska, natomiast w biznesie jeszcze się nie miał okazji sprawdzić na tyle, żeby zaistniał.
Chociaż on 18 lat podobno się już parał.
Nie dalej jak dzisiaj rano jeszcze przeglądałam branżowe portale właśnie związane z, znaczy mówię tutaj o portalach zajmujących się newsami, informacjami, działaniami marketingowymi, w ogóle, PR-owskimi w ogóle, no i też tam oczywiście komentowana jest ta sprawa, no i przewija się na ten wątek, że w samym środowisku PR-owców nie jest osobą, która byłaby szczególnie znana z jakichś dokonań, poza właśnie tymi dokonaniami związanymi z rządem. Na pytanie pani redaktor, ja będę nudna. Edukacja, jeszcze raz edukacja, bo to, co politycy robią, a zachowują się wysoce, oczywiście i nieprofesjonalnie, często bardzo arogancko, to jest efekt tego, że mogą sobie na to pozwolić. Bo zwróćcie państwo uwagę, że przy frekwencji 10% i tak wybory się dokonają i tak władze, jakieś władze przedstawicielskie zostaną wyłonione i tylko i wyłącznie my, obywatele, możemy mieć do siebie pretensje o to, że tak się będzie działo. W czasie ostatnich wyborów, zdaje się, samorządowych, jeżeli się nie mylę, frekwencja do sejmiku wojewódzkiego była na poziomie niespełna 30%, tak?
Teraz będzie podobnie.
Ja nie będę proponowała zakładów, czy Lidia Dudziak zostanie radną, bo sądzę, że odpowiedź nas wszystkich będzie jednoznaczna. Natomiast jeszcze bym chciała o jeden zestaw przyczyn zapytać, a mianowicie o tak zwane przyczyny systemowe. I mam tu na myśli na przykład tę półmilionową odprawę dla pani minister Marii Wasiak z PKP. No ja widziałam takie wpisy internetowe, skoro w kontrakcie tak było, to nie widzę w tym nic złego, że ona taką gigantyczną odprawę dostała. Czy dużo w tych dziwnych sprawach jest takich systemowych uwarunkowań? Po prostu tak, jakie mamy prawo i wolno im to robić.
W ogóle jest pytanie, czy to jest dziwna sprawa, czy po prostu tak jest i akurat w tym wypadku zostało to, tak jak pani mówi, wyciągnięte przez media, tak? Albo przez jeszcze kogoś innego, kto to podrzucił mediom, tak? No bo to na tej zasadzie się odbywa.
No bo to też jest problem, że...
Czy ona pierwsza i ostatnia? Nie, chyba nie. Chyba takie są te odprawy po prostu.
Zresztą ona miała tylko tego pecha, że po prostu poszła do rządu, tak? Bo gdyby, nie wiem, została z jakichkolwiek innych przyczyn zwolniona z PKP, to nikt nawet by się nie interesował tym, że w państwowych kolejach można dostać 500 000 złotych odprawy.
Ja myślę, że kwoty robią oczywiście ogromne wrażenie i gdyby pan Ostachowicz poszedł do Orlenu za inne pieniądze, też pewnie nie byłoby tej całej burzy. Myślę, że nie należy tego rozpatrywać, albo byłaby mniejsza. W każdym razie to jednak pieniądze tutaj przemawiają do wyobraźni. Te pieniądze oczywiście one są bardzo ważne, natomiast w debacie myślę, że nie powinny być istotne same kwoty, tylko istotne powinno być to, że w ogóle w Polsce mamy naprawdę ogromny, jeden z największych w Europie na pewno, a nie powiedziane, że i na świecie, rozdziew pomiędzy pensjami tymi najniższymi, najwyższymi. Tutaj te dysproporcje,
ale
one...
się z zmienia.
Dysproporcje, że no porównajcie sobie państwo, no jeżeli mówimy o 200 tysiącach brutto na przykład dla członka zarządu Orlenu miesięcznie i mówimy o średniej, nie najniższej, a o średniej krajowej, bo na poziomie 3700.
No a emeryt dostaje podwyżkę rzędu 18 zł.
No to jest bulwersujące i myślę, że tutaj kwoty jedynie działają. Bo wiecie państwo, dla przeciętnego obywatela, takiego na przykład jak ja, czy mówimy o 20 tysiącach, o 200 tysiącach, czy o 2 milionach, to już właśnie specjalnej różnicy. No może między tak 20 nie. a 200 to robi, ale powiedzmy między 200 a 500 tysięcy miesięcznie to różnicy to jakby już nie uruchamia wyobraźni. Rząd wielkości uruchamia wyobraźnię. Natomiast no rzeczywiście ten rozdziw, dysproporcja, czegoś tego w Skandynawii w życiu się nie uświadczy, prawda? W żadnych wielu...
Znaczy, bo to jeszcze problem jest oczywiście tak, gdyby to była rzeczywiście prywatna firma, to nie masz takiego problemu, ale jeżeli mamy do czynienia z firmą, która działa pod parasolem państwa, to jest problem. No,
aczkolwiek ma tylko 28% udziału, także no, to jest znowu no, odwieczne, to znaczy od 20 lat zadawane pytanie, czy takie spółki o charakterze no, dominacji państwa w nich mają rację bytu, czy powinny istnieć, czy nie.
Ale często z perspektywy i obywatela, i też no, dziennikarza, który niekoniecznie musi na tych tematach ekonomicznych się znać. Tak dokładnie, to nie jest istotne, czy to jest 27%, czy nie. Mnie ostatnio rozbawiła taka propos, może tego, o czym jeszcze wcześniej mówiliśmy, taka sytuacja, to było podczas, zdaje się, konferencji prasowej jednego z uwolnionych ostatnio, prominentnych swego czasu, jak to się mówi, nie wiem, baronów przemysłu rosyjskiego. Dziennikarka zapytała tegoż na konferencji prasowej, czy teraz jako no, z tej Rosji wyjechał, czy on będzie miał za co żyć. To przyznam szczerze, że mi ręce opadły, pomyślałam sobie, że to, co on zdążył w międzyczasie na rozmaitych kontach, czy powiedzmy w jakichś tam, nie wiem, instrumentach inwestycyjnych sobie na życie odłożyć, to pewnie jest jego, tak? Także no, to też pokazuje, że ludzie o ekonomii myślą w dosyć taki zero-jedynkowy sposób, prawda? I to wtedy
ja
tak
na koniec
się kończy.
Zadam takie cyniczne pytanie związane tutaj z naszą lokalną polityką. Czy na miejscu Ryszarda Grobelnego, czyli człowieka, który sprawuje władzę w tym mieście od paru ładnych lat i który w zasadzie ma następną kadencję w kieszeni, wzięliby państwo udział w takich debatach, które mogą go trochę skompromitować, czy nie?
Ja bym nie wziął. To znaczy, myślę, że faktycznie.
Dziękuję za szczerość, panie doktorze.
To po prostu dla niego moim zdaniem nie ma sensu. No, staje przed ilomaś kandydatami, którzy w gruncie rzeczy z jego punktu widzenia się nie liczą.
Ale wszyscy w zasadzie go krytykują, tak?
Tak. Gdybym mógł, to bym nie wziął.
Znaczy, gdybym ja była panem prezydentem, tak? Grobelny, czy była na jego miejscu, czy wzięłabym udziału w takiej debacie? Ja myślę, że w ciągu ostatniego tygodnia to bym wzięła, bo to jest trochę na zasadzie takiej promocji przypominającej, tak? To jest pewna faza cyklu życiowego, faza stabilizacji. Tu się nie robi spektakularnych działań, natomiast od czasu do czasu trzeba sobie przypomnieć, także pewnie tydzień przed jakąś tam, przed wyborami bym jakiś udział wzięła. Oczywiście mówimy to dosyć cynicznie i myślę, że nie powinna nasza postawa tutaj, czy właśnie nie tyle nasza postawa, ile nasze uwagi nie powinny w żaden sposób być przez słuchaczy brane, rozważane. Natomiast ja myślę, że jeżeli ja z kolei mogę mieć prośbę do dziennikarzy tutaj poznańskich, żebyście państwo nie lansowali tej tezy, tak nie eksponowali tej dosyć oczywistej dla nas wszystkich tezy, że no właściwie wybory już się odbyły w Poznaniu, tak? Znaczy odbyły się w sensie, że osiągnęliśmy pewien wynik wyborczy.
Przypomnijmy, że szef poznańskiej, wielkopolskiej chyba, Platformy Obywatelskiej, Rafał Grupiński, jest pewien, że Ryszard Grobelny nie będzie następnym prezydentem Poznania. Pani Paulino, muszę panią zadać to samo pytanie. Gdyby
nie,
pani
jak
miała...
powiem, żebym przyszła, oczywiście to wyjdę na hipokrytkę. Tak?
Ja powiedziałam, żebym przyszła w ciągu ostatniego tygodnia, żeby się przypomnieć.
W ciągu ostatniego tygodnia, ale do ostatniego tygodnia to jeszcze dużo czasu. Przypomnijmy wybory. Odbędą się dopiero 16 listopada, a dzisiaj mamy 27 września.
Nie wiem, prawdę mówiąc, ponieważ nie byłam nigdy w takiej sytuacji jak pan prezydent Grobelny i naprawdę trudno mi jest powiedzieć, co bym zrobiła. Mogę tylko mówić, co bym chciała, żeby pan prezydent zrobił. I chciałabym, żeby prezydent mojego miasta bywał dostępny, odpowiadał na trudne pytania, nie w sposób okrągły, tylko konkretny. I tego bym sobie życzyła.
No jeszcze mogłam w drugą stronę odwrócić to pytanie, chociaż pani profesor już dwa słowa na ten temat powiedziała, czy media powinny eksponować tę arogancję, Tak przynajmniej to nazwaliśmy na początku, chociaż ostatecznie okazuje się, że nie bardzo. To chodzi o arogancję profesora prezydenta Grobelnego. Innymi słowy, czy media powinny wymagać od każdego kandydata, żeby wykazywał szacunek dla wyborców?
A to bezwzględnie.
No, wymagać powinny, ale jeżeli Jarosław Kaczyński mógł nie przyjść na debatę kampanii prezydenckiej, to no, co, nie przyszedł, akurat przegrał, no ale no, czy to miało związek?
Czy to się zmieni?
Nie.
Nie.
W najbliższym czasie?
Nie.
Ja nie mówię tylko o debatach prezydenckich.
To się zmieni wtedy, kiedy będzie owocowało określonym skutkiem, tak? Czyli po prostu na zasadzie, że nieobecni nie mają racji i im już dziękujemy.
Czyli
tak?
zmieniłoby się, jeżeli Ryszard Grobelny przegrałby.
Jeżeli my, wyborcy, będziemy z tego wyciągać konsekwencje i wnioski, to wtedy się zmieni.
I dotyczy to zarówno Ryszarda Grobelnego, jak i
wszystkich to dotyczy.
Inicjatorki separacji osiołków. Tak?
Ale są chyba połączone. Tak,
tak, są połączone.
Tak, aczkolwiek myślę, że jest wielu zwolenników tego, żeby osiołki nie robiły tego okropnej rzeczy publicznej.
No, pieski tylko, nie powinny robić, tylko, kotki nie powinny
tylko
robić.
Tylko pytanie w takim razie, po co tworzyć ogrody zoologiczne, w których ponoć zwiedzający mają okazję popatrzeć na życie zwierząt w warunkach możliwie zbliżonych do ich naturalnych. Myślę, że koziołki w naturze no też takie rzeczy robią, a nie tylko w ogrodach zoologicznych.
Ja nie wiem.
No robią i te same matki, które były tak oburzone, być może wyjeżdżają do krajów, gdzie różne inne zwierzęta to robią, na przykład dzikie, a podobno niektóre są bardziej jeszcze jurne niż poznańskie osiołki. Dziękuję.
Ludzie też
Państwu,
to robią.
Tak.
Ta mamusia chyba też.
Dziękuję Państwu bardzo.
Moimi Ale dzieci tego nie widzą.
Tak, moimi gośćmi byli Dorota Piątek, Paulina Słuszka, Piotr Cichocki. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Audycję realizował Rysiu Wojtowicz. Do usłyszenia za tydzień.
Autopromocja.
Dobre dośrodkowanie, strzał, gol! Gol! Pawłowski autorem gola, wreszcie!
Piłkarze Lecha Poznań w końcu zaczęli wygrywać. Po zwycięstwach nad Zawiszą i Wisłą, teraz przed kolejorzem najcięższy sprawdzian. Legia Warszawa kontra Lech Poznań. Jeśli chcesz wiedzieć, jak piłkarze Macieja Skorży poradzą sobie na Łazienkowskiej, słuchaj Merkurego. Ligowy klasyk na naszej antenie w sobotę od 20:30.
Sponsorem transmisji Lecha Poznań jest sieć składów węglowych BM Kobylin. www.bmkobylin.pl. Sponsorem transmisji meczu jest INEA. Cyfrowa telewizja, internet, telefon. www.inea.pl. Lechowi kibicują Międzynarodowe Targi Poznańskie. Sponsor transmisji meczu.
Autopromocja. Reklama.
Znajdujemy się w Węglowicach, gmina Miałów, powiat Kominowo, na jednym ze składów węglowych popioły.pl. Jest z nami kierownik pan Stefan Koks. Jak zapowiada się handel węglem w tym sezonie?
A jak ma wyglądać? Wszędzie nasza największa konkurencja, BM Kobylin. Handlują też polskim węglem, dlatego czarno to widzę.
BM Kobylin, sieć składów węglowych. U nas kupisz każdy rodzaj węgla, również z polskich kopalni, także workowany. Pelet z węgla brunatnego, drewno opałowe. www.bmkobylin.pl.
Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpieczeństwo?